Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina opowiemy dzisiaj o kolejnej filmowej profesji, z której istnienia widzowie często nie zdają sobie sprawy. A także porozmawiamy o kinie niezależnym z operatorem, montażystą i producentem Michałem Giorewem, współpracownikiem Abelarda Gizy. W studiu witam Julię Zwierzewską, specjalizującą się w pracy ze statystami. Dzień dobry.
Jak to się robi, czyli filmowe profesje.
Trudno wyobrazić sobie film bez aktorów, ale udział statystów w bardzo wielu produkcjach też się wydaje absolutnie niezbędny. Zgodzi się pani z tym?
Oczywiście.
I to jest właśnie pani praca, że oni muszą się pojawić na planie takiego czy innego filmu.
Tak.
No to opowiedzmy o tym. Kieruje pani agencją statystów w Trójmieście. Jak to się właściwie stało, że akurat taką filmową profesję pani wybrała?
Jak w ogóle moja cała praca w branży filmowej, poniekąd przez przypadek.
Wierzymy w przypadki, czy nie wierzymy?
Jak najbardziej.
Ja nie, ale pani tak. Dobrze.
Może nie powinnam nazywać tego przypadkiem, no ale w każdym razie to, że właśnie w ten sposób sobie pracuję już od wielu, wielu lat, nie było jakimś moim specjalnym wyborem czy też założeniem, które miałam gdzieś tam na etapie studiów. Tak się po prostu ułożyło moje życie, że w pewnym momencie właśnie pojawiła się praca na planie przy statystach. Początkowo pracowałam jako koordynatorka, która opiekowała się statystami na planie, takimi statystami, którzy już zostali przez kogoś umówieni, a trzeba było tylko na planie czuwać nad nimi.
Czy to był film Filipa Bajona Kamerdyner?
Nie. To było dużo wcześniej. To był Wałęsa.
Wałęsa.
Tak. No właśnie, taki film, przy którym obecność statystów jest niezbędna, tak jak pan powiedział. Bardzo często kojarzymy właśnie tą jakby dużą ich ilość z filmami historycznymi, prawda?
No tak, jak Jerzy Hoffman na przykład robił Potop czy Ogniem i Mieczem, no to potrzebował wielu statystów, na koniach w dodatku.
Otóż to. Dzisiaj byśmy już nie mówili, że na koniach są statyści, to są zawsze jacyś tam albo kaskaderzy, albo rekonstruktorzy, ale nie zmienia to faktu, że statyści, tacy zupełnie zwyczajni, którzy gdzieś tam później będą stanowić tłum, albo w jakichś takich produkcjach nie aż takich epickich, czy też rozbudowanych co do inscenizacji, robią sobie za przechodniów albo klientów w jakiejś restauracji. No to życie jednak gdzieś tam musi w tle być. No i mimo, że wielu ludzi i nie tylko spoza branży, nawet mi się zdarzyło pracować z reżyserami, którzy stali na stanowisku, że nie czyśćmy tego życia dookoła tutaj w naszym obiekcie zdjęciowym, niech tam sobie będą ludzie. Tak, no ale z punktu widzenia człowieka, który jest za to w jakiś sposób odpowiedzialny, powstaje takie pytanie, a co jeżeli ci państwo stwierdzą, że już chcą sobie stamtąd pójść, a my jesteśmy w realizacji tej sceny w dalszym ciągu i teraz w jednym ujęciu oni będą, a w drugim ich
no
nie
właśnie.
Będzie.
Czyli ich też trzeba reżyserować przecież.
Absolutnie tak. Mhm. Tym zajmuje się na planie zazwyczaj drugi reżyser, a przy jeszcze takich większych inscenizacjach często jest to po prostu asystent reżysera.
Czy takie agencje statystów, to można powiedzieć, że to jest znak czasu, naszych czasów, bo kiedy one się narodziły w Polsce, tak mniej więcej?
Nigdy tego nie badałam, nie potrafię.
Ale wydaje mi się, że dopiero w latach 90.
Tak myślę, tak. Firma, w której ja pracuję, ma kilka oddziałów w Polsce, z głównym oddziałem we Wrocławiu i no tak, to już idzie w długie lata.
Wróciła pani właśnie z Helu. W tym mieście realizowano zdjęcia do nowego serialu Miasto Mrozów w reżyserii Anny Kazajak.
Tak jest.
Proszę opowiedzieć o tej produkcji. Czy to było wyzwanie dla pani jako właśnie osoby zajmującej się statystami?
No wyjął mi pan to słowo z ust. Tak, zdecydowanie to było wyzwanie, ponieważ ze względów produkcyjnych najkorzystniej było, żeby statyści, którzy wezmą udział w tej produkcji, byli lokalni. I to najlepiej, żeby byli z samego miasta Hel, a nie z okolic. No a jak wiemy, w Helu mieszka jakieś 2600 osób, więc nie za dużo. Nie ma tam też na tyle rozbudowanego tego, powiedzmy sobie, rynku filmowego, żeby ludzie byli przyzwyczajeni. A dobra, przyjeżdżają filmowcy, to pewnie będą potrzebować statystów. Więc zrekrutowanie osób, które chciałyby wystąpić, nie było takie proste. Natomiast no, była taka potrzeba.
I co pani zrobiła?
Ostatnio do tych zdjęć, które były w listopadzie, bo to już była taka jakby druga transza zdjęć, one odbywały się też w czerwcu, pojechałam z moim kolegą, który pracował dla mnie jako koordynator statystów. Pojechaliśmy do Helu w przededniu rozpoczęcia zdjęć i chodziliśmy sobie po ciemnym, zimnym, deszczowym Helu i próbowaliśmy tych ludzi rekrutować tak z ulicy. Było to o tyle trudne, że w większości przypadków spotykaliśmy ludzi, którzy przyjechali sobie na długi weekend z Warszawy i mówili do nas, ale my już jutro wyjeżdżamy.
No tak, to nie byli miejscowi niewątpliwie.
Nie, ale udało się znaleźć kilku miejscowych, w tym na przykład chłopaka, który pracował w Żabce, albo pana, który wyszedł na spacer z psem. No i po jakiejś tam, no w zależności od osoby, dłuższej lub krótszej rozmowie, udało się namówić te osoby do tego, żeby wzięły udział.
A jak w ogóle pani rekrutuje ludzi chętnych do pracy na planie filmowym? Czy pani ma takich stałych statystów, czy jakby do każdego projektu oni są osobno dobierani?
Jeżeli chodzi o Trójmiasto, to mam taką moją zwartą, stałą grupę statystów, o których wiem, że prawdopodobnie będą chętni, jeżeli tylko będą dysponować czasem, więc mogę się do nich odezwać i prawie zawsze na nich liczyć. Ja rekrutuję online'owo przy pomocy takiego formularza zgłoszeniowego, gdzie każdy wypisuje swoje dane, załącza aktualne zdjęcia, no i wpisuje na przykład swoją dyspozycyjność czasową. Tam zazwyczaj mam do wyboru jakieś tam konkretne dni. To też zależy od realizacji, bo jeżeli projekt trwa długo, no to nie będę w formularzu wypisywać wszystkich dat, ale jeżeli jakaś produkcja przyjeżdża na kilka dni i wiem, jakie są konkretnie terminy zdjęć, to mogę zrobić taką rubryczkę, w której oni mogą sobie zaznaczyć, które konkretnie dni im pasują. No i wtedy mogę dopasować osoby do zapotrzebowania.
A ta stała ekipa, o której pani powiedziała, ludzie, na których może pani liczyć, kto to jest? To są emeryci, renciści, studenci?
To jest różnie. Oczywiście jest sporo osób, którzy już nie pracują, są emerytami. Na przykład ostatnio dołączyła do tego mojego grona trójmiejskiego pani, która jest świeżo emerytowaną policjantką.
No proszę.
Jest przesympatyczna, piękna i akurat miałam szansę zaprosić ją, kiedy robiliśmy serial Zatoka Szpiegów. Także no, pani nadawała się idealnie, ponieważ miała długie blond włosy i oczywiście dostała strój z epoki, to są lata 40, no wyglądała przepięknie. Czasami mam taki problem, kiedy przychodzę na plan, nie za bardzo mnie na to stać czasowo, bo ja zazwyczaj muszę po prostu umawiać osoby na następne dni, ale nieraz nie potrafię odmówić sobie tej przyjemności, żeby spotkać moich statystów na planie. I wówczas muszę przyznać, szczególnie jeżeli chodzi o kobiety i takie projekty historyczne, że ja nie potrafię rozpoznać danej osoby. Taką świetną pracę robią piony charakteryzacji i kostiumów, no że po prostu ludzie nagle zaczynają wyglądać zupełnie inaczej.
Czyli pojawia się magia kina.
Tak, i statyści bardzo to też doceniają.
A na czym polega największa trudność w pani pracy ze statystami? Jakby to pani mogła określić?
Myślę, że to zależy trochę od projektu. Jeżeli mówimy o projekcie historycznym, to dużą trudność stanowi to, żeby dobrać osoby, które będą miały ten niewspółczesny wygląd.
Mhm, czyli takie fizyczne jakieś predyspozycje.
Tak. No, jeżeli mówimy o roku 40, no to oczywiście zapraszamy osoby, które mają fryzury, które można powiązać z tymi latami, albo na przykład pozwolą sobie te włosy skrócić. Jeżeli chodzi o panów, panowie, no w ostatniej właśnie takiej realizacji kostiumowej nie mogli mieć zarostu, ewentualnie sam wąs. To nie jest współcześnie.
Tatuaże też raczej nie są mile widziane przy takich projektach.
Nie, aczkolwiek na szczęście w naszych warunkach trójmiejskich najczęściej realizujemy zdjęcia plenerowe, czyli mówimy jednak o jakichś tam sytuacjach, że chodzą sobie panowie, nie wiem, w koszulach, marynarkach i to nie powinno stanowić problemu, o ile oczywiście nie są to tatuaże w jakichś widocznych miejscach. Natomiast no, z tymi fryzurami i z zarostami bywają problemy, bo no, współcześnie panowie lubią chodzić z zarostem i jakby od razu, no, jeżeli jest problem ze zgoleniem, to no, zmniejsza mi się pula osób, które mogę zaprosić na plan. Prawda?
To, o czym pani teraz mówi, to jest rodzaj, prawda, castingu do filmu. Castingu statystów, bo jedna rzecz to koordynacja, czyli praca ze statystami na planie, kierowanie nimi, prawda? A druga to jest właśnie ten casting. To są chyba takie dwie podstawowe funkcje, którymi zajmuje się osoba odpowiedzialna za statystów. Tak? Dobrze myślę?
Tak, oczywiście. Ja dostaję takie wytyczne od pionu reżyserskiego, w których mam informacje o tym, no przede wszystkim ile osób będziemy chcieli zaprosić na dany dzień zdjęciowy, ale także w jakim wieku, jaka powinna być proporcja kobiet do mężczyzn, do danych scen. No i to jest taki jak gdyby brief, którym ja się kieruję przy doborze tych osób. No i zazwyczaj jak już sprawdzę, kto jest w danym dniu dostępny, no to przygotowuję taką prezentację, żeby no, pion reżyserski był pewien co do tego, że dostanie osoby, które no, nadadzą się jak gdyby do realizowanych scen.
Pracowała pani przy wielu filmach i serialach. Wspomnieliśmy tutaj o Wałęsie, Człowieku z nadziei, o Kamerdynerze to ja wspomniałem, ale też mówiła pani o Zatoce Szpiegów, no i ta ostatnia produkcja, czyli Miasto Mrozów. A jakie jeszcze inne możemy tutaj wymienić z pani dorobku?
W moim odczuciu bardzo ważnym filmem był film o kitesurfingu. To nazywało się Pod wiatr. To były zdjęcia, które też realizowaliśmy na Półwyspie, no co znowu dawało szereg problemów. Przede wszystkim chcielibyśmy zrekrutować osoby, które będą na miejscu, a z drugiej strony no dobrze by było, żeby oni mieli ten taki surferski wygląd, żeby byli młodzi. No i oczywiście fajnie by było, gdyby niektórzy z nich mieli te umiejętności, jeżeli chodzi o kitesurfing czy windsurfing, więc musiałam wyszukiwać konkretnie takie osoby. Ale udało się to świetnie.
A jakie cechy powinien posiadać specjalista w pracy ze statystami?
Myślę, że kluczową sprawą jest taka umiejętność nawiązywania kontaktów. Mi się z tymi ludźmi po prostu bardzo fajnie rozmawia i oni czują się traktowani poważnie i z sympatią. I dlatego się lubimy. I myślę, że to bardzo ułatwia pracę. Ja z tego względu lubię jeździć na plan, że jak mam szansę spotkać się z moimi statystami na żywo, to widzę, jak oni się cieszą. I myślę, że w dużej mierze jest to związane z tym, że ja no właśnie preferuję taki żywy kontakt z nimi. To nie jest jakby tylko zapełnienie iluś tam wierszy w Excelu. Oczywiście to jest ważne, żeby mieć daną ilość osób na dany dzień, ale uważam, że tutaj właśnie taka jakaś empatia i umiejętność rozmowy z danym człowiekiem jest no, kluczowa.
Na zakończenie, jakie nowe wyzwania przed Julią Zwierzewską?
W tej chwili mamy początek takiego spokojnego okresu zimowego.
Czyli przełom roku jest takim spokojnym okresem.
Tak. Także nie wiem jeszcze, co przyniesie nowy rok. Mam nadzieję, że Miasto Mrozów okaże się sukcesem i będziemy mieli kolejny sezon. Ale na razie wszystko jest jeszcze przede mną zakryte i zobaczymy, co przyniesie czas.
Czekamy zatem na nowe produkcje z pani udziałem i ludzi, którymi pani się opiekuje, statystami. Bardzo dziękuję za spotkanie. W Magii Kina gościła Julia Zwierzewska, specjalizująca się w pracy ze statystami.
Dziękuję serdecznie.
A po przerwie zapraszam na rozmowę z Michałem Giorewem, operatorem, montażystą i producentem filmów OFF-owych.
Magia Kina. Magia kina.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w Magii Kina goszczę Michała Giorewa, operatora, montażystę i producenta związanego z nurtem kina offowego, a może niezależnego. Witam cię pięknie.
Dzień dobry.
Twórcy z sąsiedztwa.
Niedawno gościłem Pawła Czerzastego, który jako student architektury zrealizował film Licencja na zaliczanie. Poznaliście się na Politechnice Gdańskiej i to podobno dzięki niemu złapałeś tego filmowego bakcyla, tak?
Tak, to jest po prostu coś niesamowitego. Przyszedłem na studia, na Wydział Architektury i na jednym z pierwszych wykładów wpada taki człowiek w zakręconych włosach i mówi: słuchajcie, zrobiliśmy film, będzie premiera w ogóle, coś tam ten, w Audytorium Novum. Czy ktoś ma jakieś pytania? Ja podnoszę rękę i mówię, ja mam pytanie, co to jest Audytorium Novum? Bo nawet nie znaliśmy geografii, uczelni, że tak powiem, Politechniki Gdańskiej. I dwa tygodnie później poszedłem na premierę, obejrzałem ten film nakręcony kamerą Canon XL1 i to było jakby, był takim Stevenem Soderberghiem naszych czasów, że pokazał nam, że amatorską kamerą da się nakręcić film. Ja powiedziałem: dzień dobry panie Pawle, choćby to miało być przynieść, wynieść, pozamiata, ja bym chciał wziąć udział w tym kolejnym filmie. I potem Paweł robił, po krótkim filmie, robił licencję na zaliczanie. Już przy licencji na zaliczanie tu trzymałem styropian, tam przynosiłem coś i czułem się, że robię filmy.
No to już była poważna produkcja, tam zawodowi aktorzy się pojawili. Ewa tak. Kasprzyk, Mirosław Baka.
Ania Przybylska.
Tak. Właściwie wszystkie filmy, przy których pracowałeś, związane są z Abelardem Gizą.
Tak.
Przez wiele lat liderem kabaretu Limo. Obecnie stand-uperem. Właściwie taki tandem tworzyliście twórczy.
To jest też ciekawa historia, bo zaczynałem od fotografii, jak sporo ilość operatorów, i robiłem zdjęcia dla Głosu Elbląga dawno, dawno temu, 2001 rok chyba. I Abelard tam był gościnnie w kabarecie Dno. Występował po prostu na jakimś występie, w którym jeden z twórców z kabaretu Dno zachorował i Abelard występował zastępując go. I ja tam zbierałem autografy i przy okazji dostałem jego autograf i się dowiedziałem, że on jest z Gdańska i że potem zobaczyłem w miesięczniku film, że on zrobił film Mojżesz, to była krótkometrażówka taka komediowa. I parę razy się spotkaliśmy, rozmawialiśmy i któregoś dnia on przyszedł do nas i zapytał: ej, czy wy z Marcinem, z którym robiliśmy wiele rzeczy operatorsko i filmowo, jesteście w stanie zrobić zderzenie samochodu z ciężarówką? Bo ja planuję zrobić taki film Towar i tam jest taki pościg i na końcu ma być takie zderzenie. I powiedzieliśmy: tak, damy radę, chociaż trzeba to wszystko odpowiednio ustawić. I kiedy zaczęliśmy o tym rozmawiać, Abelard, znaczy od nas z Marcinem wyszło: słuchaj ty, a może my byśmy trzymali kamerę i my byśmy to nakręcili, bo widzimy, że masz pomysły, ale to nie za bardzo się znasz na zdjęciach, a my jesteśmy fotografami, studentami architektury, może byśmy to zrobili na tej zasadzie. No i skończyło się na tym, że zabraliśmy kamerę Abelardowi, bo on zrobił wcześniej Wożonko sam, a w towarze my mieliśmy kamerę i Abelard raptem: a co ja mam robić, jak ja nie mam kamery w ręku?
Poczuł się zagubiony trochę.
My powiedzieliśmy: ty, może porozmawiaj z aktorami. O, dobry pomysł. I tak się właśnie zaczęło i wtedy zrozumiał, czym jest reżyseria, że głównie jakby rozmową reżysera z aktorami, wydobycie z nich jakby to, co jest potrzebne, a my w tym czasie ustawialiśmy światło i trzymaliśmy kamerę.
Poczynaliście sobie śmiało, bo począwszy od pierwszego waszego wspólnego filmu, właśnie Towar, o którym wspomniałeś, robiliście kino pełnometrażowe.
Tak, to jest też ciekawostka, bo wielu twórców filmowych, z którymi kiedyś rozmawialiśmy na różnych warsztatach, mówili, i ja tak samo uczyłem młodzież, bo przez jakiś czas miałem wykłady dla młodzieży i zawsze mówiłem: zacznijcie od czegoś małego, od jakiejś krótkometrażówki, sprawdźcie, na czym to polega, czy wam się to podoba, zróbcie błędy, bo można się uczyć na błędach, i potem wyciągnijcie wnioski i zróbcie kolejny film, może trochę dłuższy.
No tak, bo to się wydaje taką naturalną drogą.
Tak, a myśmy po prostu skoczyli od razu na głęboką wodę i zrobiliśmy film Towar i też się nie spodziewaliśmy, że będzie miał taki rozgłos i tyle sukcesów, bo co, pojechaliśmy na jakiś festiwal kina niezależnego i pojechaliśmy na pierwszy, to był w ogóle festiwal w Warszawie, bardzo duży, było kilkaset zgłoszonych filmów, my byliśmy w selekcji 40 filmów i jeszcze się okazało, że po seansie, kiedy była jakaś tam dyskusja, się raptem okazało, że były jakieś oklaski, ludziom się podobało i wiemy, ile było tam błędów, że nie było słychać dialogów, ale sama historia, którą Abelard wymyślił i sposób, w jaki ją pokazaliśmy, była na tyle wiarygodna, że ludziom się to fajnie oglądało. Wtedy poznaliśmy nawet pana Jana Machulskiego, który chwalił, mówił: muszę powiedzieć Julkowi, że da się za takie pieniądze zrobić taki film. Zajęliśmy tam drugie miejsce i kiedy były nagrane wszystkie wywiady, okazało się, że festiwal był na przełomie marca i kwietnia 2005 roku, zmarł papież i w mediach zaczęło się robić o tym szum i już nikt tych wywiadów nie wyemitował.
Ale wspomniałeś o Janie Machulskim, to dość istotne, ponieważ ty byłeś nominowany do Oscara, to taka nagroda była, która później stała się nagrodą imienia Jana Machulskiego. Mhm. I właśnie za film Towar byłeś nominowany za najlepszy montaż. Tak. Do tej nagrody właśnie.
Tak, tak. I nawet ja tego nie pamiętałem. Miło, że to wspominasz. Generalnie montaż to jest taka sztuka, która jeżeli zrobisz ją dobrze, to jej nie widać. Czyli jeżeli ktoś po filmie mówi, wow, ale ci aktorzy zagrali, albo ale ta scena była super, to znaczy, że ty te wszystkie pomyłki lub inne rzeczy, które były po drodze, tak powycinałeś i tak połączyłeś ze sobą, że historia opowiadała się spójnie.
Wiesz, w ogóle mówi się, że film powstaje 3 razy. Najpierw w głowie scenarzysty i to, co przelewa na papier, potem są zdjęcia, ale na montażu też film powstaje.
Przede wszystkim, no też jedni z większych reżyserów, tacy jak Stanley Kubrick czy Alfred Hitchcock, mówili, że tak naprawdę montaż to jest ten moment, który różni film od teatru, bo w teatrze też mamy scenariusz i też aktorzy grają, ale w filmie możemy poprzez montaż przyspieszyć dialog, zwolnić go, wytworzyć jakieś napięcie, dodać muzykę i że to jest taki właśnie z jednej strony bardzo niewdzięczny i bardzo długi proces, ale dający dużo satysfakcji, jeżeli zrobi się go dobrze.
Witek Chomiński, z którym ja miałem przyjemność pracować, mówił zawsze tak, montażysta to też artysta. Takie miał powiedzenie.
To wydaje mi się, że jak najbardziej to nie jest tylko techniczny sposób połączenia ze sobą kawałków, tylko czasami skupienie uwagi widza. Ja właśnie bardzo często, kiedy prowadziłem wykłady, pokazywałem scenę z towaru, gdzie dziewczyna z chłopakiem są w restauracji i ona podaje mu róże i chodziło o to, że on w jednym ujęciu miał rękę przy głowie, a w drugim miał rękę na stole. I żeby widz nie zauważył tej nieciągłości, chodziło o skupienie uwagi na tej róży. I w momencie, w którym ona podaje, a on ją chwyta, tak bardzo skupiamy się na tym ruchu, że nie widzimy, że ręka jest gdzie
indziej. Oszukujemy widza.
Tak jest. Jak sztuczka magiczna.
Towar pokazywany był także na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w konkursie Kina Niezależnego.
Tak.
To też była dla was pewna chyba nobilitacja.
Bardzo duża. W ogóle zauważyliśmy wtedy, że to jest jakby trochę też inny świat. Bo z jednej strony mam wrażenie, że w Polsce, żeby robić filmy, trzeba też bywać w tym środowisku. I dlatego na przykład tym się różnią czasami twórcy niezależni od twórców, którzy kończą szkoły, że w szkole po pierwsze poznają, na przykład, nie wiem, często muszą w tandemie reżyser, operator zrobić jakiś film dyplomowy, plus jakiś kompozytor muzyki. Często spotykają się też z innymi osobami, z wykładowcami, którymi często są też twórcy filmowi, wiedzą jak składać wnioski do PISF-u. My wielokrotnie sobie żartowaliśmy, że my umiemy robić filmy, nie umiemy robić pieniędzy na te filmy, czy załatwiać pieniądze na te filmy i dlatego ten festiwal też pokazał nam, jak łatwo można dotrzeć do tych różnych osób i jak często, kręcąc się w tym środowisku, nawiązywaliśmy kontakty, które potem czasami wykorzystywaliśmy, zapraszając jakiegoś aktora na plan albo łatwiej załatwiając jakiś sprzęt, który był dostępny gdzieś od kogoś innego. Więc takie festiwale to są z jednej strony duża satysfakcja, z drugiej strony na przykład dzięki takiemu festiwalowi poznaliśmy siebie nawzajem i też na przykład, bo byliśmy wtedy taką trójką z Abelardem i z Marcinem Brachem, a na festiwalu w Gdyni poznaliśmy Dawida Napierałę, który zobaczył film Towar i powiedział, że wow, ja mam taki teledysk do zrobienia, więc może zróbmy go razem i potem zrobiliśmy teledysk i film w stepie szerokim już robiliśmy w czwórkę.
No właśnie, wywołałeś film w stepie szerokim, to była wasza kolejna wspólna produkcja.
Tak.
Połączyliście siły produkcyjne już jako grupa Impact, tak?
Tak, tak. Właśnie we 4 osoby w ogóle robiliśmy ten film jeszcze nie wiedząc, jak się to będzie nazywać, kiedy doszło do premiery i mówimy, słuchajcie, musimy na początku filmu stawić jakiś napis, że ktoś prezentuje i czy to wciąż będzie grupa filmowa 2.30 za kilogram, niezależny zespół filmowy, team i coś tam jeszcze. I wtedy długo żeśmy myśleli i zrobiliśmy wtedy właśnie grupę Impact. Tak to powstało.
W stepie szerokim również był pokazywany na festiwalu w Gdyni w konkursie Kina Niezależnego. Mało tego, otrzymaliście wyróżnienie.
Tak, no to była komedia zwariowana na temat 4 RP, bo próbowaliśmy, znaczy Abelard, jak to w jego stylu, wyśmiewał te absurdy, które widział w życiu codziennym i zrobił komedię o supermarchewce.
Pamiętasz, ile kosztowały te filmy? Myślę o Towarze, tak. I w stepie szerokim.
Tak, jakie... pamiętam, bo zawsze sobie żartowaliśmy, że Towar kosztował 1000 zł, to znaczy tyle, żeśmy wydali pieniędzy na kupno 2 lamp ogrodowych, halogenów do oświetlania planu i tak dalej. Na wstepie szerokim wydaliśmy 10 000, gdzie kupiliśmy mikrofony kierunkowe, żeby można było nagrać dźwięk.
No to już poważna produkcja.
No tak, strasznie. I nikt po prostu nie liczył godzinówek za czas spędzony nad tymi filmami, bo inaczej kosztowałyby o wiele, wiele więcej. A film Swing, który powstał później, było tak, że Kacper Ruciński, który wystąpił w tym filmie, też stand-uper już teraz znany. Ja pamiętam, że byłem na jego pierwszym występie, kiedy włączył taki małoludki głośniczek, wziął mikrofon i powiedział, ja będę robił stand-up, bo to się tak nazywa w Stanach, że się mówi do mikrofonu, jest potrzebny mikrofon, nie mogę mówić bez. Więc Kacper Ruciński wygrał w takim teleturnieju 100 000 zł i zastanawiał się, co z tym zrobić i postanowił zainwestować w film. Początkowo też jeszcze nasz producent miał załatwić różnego rodzaju sponsoringi, ale mu nie wyszło, więc to, co miało być zarobione na tym filmie skończyło się na tym, że ledwo zostało odzyskane.
Jako operatora i montażystę muszę cię zapytać o możliwości techniczne, jakie mieliście przy realizacji tych filmów. Na przykład jaką kamerą dysponowałeś? Przy towarze, przy wstępie szerokim?
Kiedy zaczynaliśmy robić filmy, pamiętam, że to było tak, że trudno było dostać kamerę filmową. Parę lat później weszły te aparaty cyfrowe, jak ten Canon piątka, którym kręcili odcinek Doktora House'a i to się tak opowiadało, że wow, pełna klatka, można było ładnie rozmazać tło, bo filmy kojarzą się z tym, że kiedy aktor jest ostry, to tło z tyłu jest rozmazane. W tamtych czasach nie było dostępu do takich kamer i my towar i wstępie szerokim kręciliśmy na pożyczonej z Wybrzeżaku kamerze Panasonic AGDVX100, która była pierwszą kamerą, która kręciła na kasetkach DV w rzeczywiście progresywnym stylu, bo chodziło też o usuwanie przeplotu. Takie różne techniczne rzeczy, którymi dzisiejsi youtuberzy nie muszą się martwić. A potem już po wstępie szerokim, kiedy kręciliśmy Swing, bardzo się szarpnęliśmy, bo spora część budżetu poszła na kamerę Red One. To była ta pierwsza taka cyfrowa, duża kamera marki Red, na której później David Fincher kręcił swoje filmy, czy Peter Jackson, kręcąc Hobbita, już też używał kamer Red. I my byliśmy wtedy tacy, wow, kręcimy na kamerze Red, ona kręci w 4K, a nie dość, że w SD, my właściwie przeszliśmy prosto z SD, nawet nie kręciliśmy w HD. W HD kręciliśmy niektóre filmiki kabaretu Limo, te, które były potem, te zwiastuny filmowe, które parodie, które były w internecie, a Swing już kręciliśmy na super kamerze Red.
Czyli z technicznego punktu widzenia ewoluowaliście z tego offu bardziej w kierunku kina niezależnego. Jeżeli tak możemy stopniować.
Można to tak powiedzieć, chociaż ja osobiście uważam, że nawet czasami kino z dużym budżetem może być jak najbardziej offowe, bardziej takie właśnie zabawowe, a może być też kino niezależne, które niekoniecznie sprzęt je ogranicza. No, pytanie, czy na przykład Blair Witch Project był filmem niezależnym, czy był filmem offowym, bo był kręcony na kamerze prawie że chyba VHS albo czymś w tym stylu. Bardziej chciałem powiedzieć o czymś innym, że my w pewnym sensie dojrzewaliśmy z tym sprzętem i mówiliśmy, teraz sobie mówimy, że dzisiaj można mieć bardzo łatwo, bardzo tanio, bardzo dobry sprzęt i czasami niektórzy muszą zdobyć wiedzę, żeby ten sprzęt odpowiednio obsłużyć i wydobyć z niego to, co może zrobić i że gdybyśmy my wtedy mieli ten sprzęt, ale z drugiej strony my wtedy już mieliśmy kamery, które powiedzmy, nie wiem, 20 lat wcześniej nie były dostępne dla przeciętnego twórcy. Wtedy filmy mogli robić tylko ludzie, którzy kończyli szkołę filmową i dostawali kamerę i taśmę filmową. Więc to, że my mieliśmy te cyfrowe kamerki, które nagrywały w HDV i dawały nam taką możliwość, to już był progres, a dzisiaj praktycznie każdy w telefonie komórkowym ma kamerę 4K i jeżeli ma pomysł, ma historię i ma umiejętności, mógłby zrobić film, który spokojnie byłby pokazywany.
Nawet swoim telefonem, tak jak mówisz.
Tak, no teraz nawet ten film chyba 27 lat później ma być kręcony na jednej znanej marce telefonów.
Nie wymieniamy, tak?
Tak, ale generalnie znając życie, kamera jest zarigowana, są odpowiednie światła, odpowiedni ludzie, sprzęt, dźwiękowcy i tak dalej, więc tak naprawdę to jest tylko obiektyw i matryca, a reszta historii jest opowiadana w sposób profesjonalny.
Ale film Swing, o którym już wspomniałeś, no to jednak był kolejny krok. Film pojawił się w kinach przede wszystkim. I miał niezłą oglądalność, zdaje się.
Na tyle, na ile nam pozwolono. To znaczy, my bardzo walczyliśmy o dystrybucję kinową filmu Swing i skończyło się na tym, że kino Helios zaczęło z nami współpracować i miał być pokazywany we wszystkich kinach Helios. Potem się okazało, że tylko wybrane, których było 10 sal. Potem się okazało, że był tylko na jednej sali o godzinie 15, więc czy 17 najpóźniejsze seanse były, a większość ludzi, to był jednak film skierowany do dorosłego widza, do kina chodzi po 17, 18, 19 wieczorami. Więc okazało się, że pomimo tego, że były to tak wczesne seanse, były to najbardziej zapełnione seanse o godzinie 15. Na niektóre seanse inne o 15 przychodziło 15 osób, na nasze przychodziło 100 osób powiedzmy. Ale nie tak jak pełna sala, która mogłaby być wieczorem. I był pokazywany przez 2 tygodnie z całkiem spoko oglądalnością, ale skończyło się na tym, że ledwo zwrot z biletów zwrócił koszta produkcji filmu.
Tak, wiesz, zauważyłem, rozmawiając z innymi twórcami tutaj z Trójmiasta, niezależnymi, że u Pawła Czerzastego głównie grali aktorzy zawodowi. Mhm. Dość szybko. U Artura Tomczaka w tej serii filmów o inżynierze Walczaku praktycznie sami amatorzy. U was była mieszanka z kolei, bo byli i naturszczycy, byli twórcy kabaretowi, którzy już sobie nieźle radzili na scenach właściwie w całym kraju. No i pojawiali się czasem też aktorzy zawodowi i to nie tylko z Wybrzeża, bo na przykład w Wstępie Szerokim pojawił się Tomasz Szuchart.
Mhm. Ale to był jego debiut.
Tak, i to była niewielka rulka,
tak.
Ale jest też Julia Kamińska, która w zasadzie grała we wszystkich tych filmach, o których rozmawialiśmy. i Julia, nie wiem, czy nie debiutowała w ogóle u was. A potem dopiero za kilka lat zagrała tą słynną rolę Uli Cieplak w serialu Brzydula, co przyniosło jej ogromną popularność. No i ta kariera jej wybuchła.
No, to są jakby znajomości. Abelard znał Julię jeszcze z Wybrzeżaka i chodziło o to po prostu, że ona występowała u nich w towarze, zagrała dziewczynę przykutą do kaloryfera. Na jej 3 sekundy po prostu się odwraca głowy i odrzuca włosy.
Ale jest.
Ale jest. W Stepie Szerokim zagrała łowczynię autografów razem z Heleną Gandżalian. Zresztą też teraz robi karierę, zajmuje się teatrem i filmem. A w Swingu zagrała jedną z głównych ról. Już będąc znaną osobą, która w międzyczasie wygrała Taniec z Gwiazdami, była właśnie w Uli Brzyduli. Więc do swingu w pewnym sensie wróciła już do nas jako gwiazda. Ale na przykład Marek Richter, my byliśmy w ogóle...
Aktor Teatru Muzycznego w Gdyni, świetny.
Tak, on pojawił się najpierw w towarze w roli złego gangstera Balickiego, a potem on powiedział, że mnie ciągle obsadzają w ten sposób, czy mógł jakąś komediową rolę zagrać. I właśnie w pewnym sensie to kino niezależne było dla niego szansą na to, żeby zagrać rolę poza warunkami. I on, kiedy przyszedł na plan pierwszego dnia, sam się przebrał w tego Juliana Tuwima, nie tego dziennikarza. Okazało się, że on był ciamajdowaty, był pocieszny i to było bardzo fajnie zobaczyć tak profesjonalnego aktora, który dzięki temu, że my mu daliśmy możliwość, wystąpił za całkowitą darmochę, jak to się mówi, za możliwość zagrania komediowej postaci.
Michał, trochę już upłynęło czasu od realizacji Swingu. Myślisz o powrocie do kręcenia filmów?
My marzyliśmy, że to będzie taka progresja, że towar był za 1000 zł, potem był za 10 000 w Stepie Szerokim, potem był Swing za 100 000 i marzyło nam się, żeby ktoś wyłożył 1 000 000, żebyśmy mogli zrobić kolejny film. Były scenariusze, bardzo dobre scenariusze Abelarda, które czytałem, mieliśmy już niektóre rozpisane nawet na sceny i mieliśmy plany kręcenia. Ale okazało się, że nie znalazł się budżet. I skończyło się na tym, że robiliśmy te krótkie filmiki Kabaretu Limo, które robiły wtedy furorę na tym YouTubie, który raczkował. Kiedy my wyemitowaliśmy ostatni film, YouTube wprowadził guzik subskrybuj. Więc gdybyśmy parę lat wcześniej robili, to być może dzisiaj bylibyśmy YouTuberami. Aktualnie pracuję w firmie G58 z Gdańska, która zajmuje się robieniem filmów informacyjnych, teledysków, reklam. Więc w pewnym sensie przełożyłem te umiejętności, których nauczyłem się w kinie niezależnym, na robienie profesjonalnych rzeczy, które są pokazywane w telewizji, ale nie jest to film. I rzeczywiście jest coś takiego, że marzy mi się powrót do filmu.
Tęsknisz za kinem.
Człowiek potrafi wtedy na pół roku lub rok, jeżeli mu na to pozwalają możliwości, skupić się na jednej rzeczy. Tylko, że wtedy robiłem to jako student lub człowiek po studiach, który żył na zupkach chińskich i spał w akademiku czy w pokoju razem z dwoma kumplami. A teraz się ma żonę, dziecko, rodzinę, obowiązki, kredyt do zapłacenia i po prostu człowiek stara się płacić rachunki. Niestety życie sprowadza na ziemię.
Tak czasem kończą twórcy kina niezależnego. Ale może nie kończą.
Właśnie, nie chciałem, żeby to była taka smutna puenta, bo...
Trochę cię prowokuję. Mhm. Liczę, że jeszcze zobaczę film z twoimi zdjęciami.
Fajnie by było. W ogóle powiem ci, że jest coś takiego, że wiemy, jakie jest dzisiaj możliwości sprzętowe. Właściwie mamy sprzęt w firmie, w którym moglibyśmy zrobić film. Czasami padają pomysły i czasami brakuje po prostu, nie wiem, jednego sponsora, czy jakiejś jednej możliwości, w której coś by wypaliło i udałoby się zrobić coś bardzo fajnego.
Obyś znalazł taką osobę.
Dziękuję. Mówiąc szczerze, najgorsze jest to, że ja przestałem szukać, a samemu się chyba tak po prostu nie trafi jak piorun z jasnego nieba.
Dziękuję ci bardzo za spotkanie, za rozmowę. Gościem Magii Kina był Michał Giorew, filmowiec niezależny.
Dziękuję bardzo.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie o animacji w doskonałym filmie Alana Parkera The Wall. Ten obraz zrealizowany w 1982 roku na podstawie scenariusza Rogera Watersa już w tytule nawiązuje do wcześniejszego 3 lata albumu grupy Pink Floyd. Nieprzypadkowo, bo muzyka z tego albumu wypełnia film Alana Parkera, w którym główną rolę Pinka gra Bob Geldof. I są w tym obrazie kilkunastominutowe sekwencje animowane ukazujące m.in. grozę wojny. Na ile był ten mariaż aktorsko animowany udany, twoim zdaniem? Pytam o to Filipa Jędrucha. Witam cię serdecznie.
Witam, dzień dobry. Na ile udany? Myślę, że to nie jest może dyskusja do końca o tym, czy udany, czy nieudany, ale na pewno spełniło to swoje zamierzenie, czyli było takim mocnym ciosem w widzów. Miało coś przynieść i myślę, że to przyniosło, bo ta plastyczność tego filmu, znaczy on jest nakręcony dobrze, te ujęcia są, myślę, dość ciekawe. Cała fabuła jest taka dość mocna też, i te animowane sekwencje znajdują swoje miejsce i no tutaj zespół zdecydowanie zrealizował, można powiedzieć, taki jeden z najdłuższych wideoklipów w historii dzięki temu.
Tak, właśnie kilkanaście minut w sumie to...
15,
tak. Za animację odpowiedzialny był Gerald Schaff, czyli angielski rysownik, karykaturzysta, który był także autorem ilustracji do albumu The Wall, prawda?
Tak, zgadza się. To był człowiek, który najpierw pracował w marketingu i nie znosił tego zajęcia. Zaczął rysować i te jego takie... No, dość powiedziałbym specyficzne ilustracje, takie trochę mroczne, trochę obrzydliwe, znalazły odbiorców i on faktycznie publikował to w takich uznanych periodykach. Nie znał do końca tej twórczości zespołu, twórczości grupy, niemniej zgodził się z nimi współpracować, no i współpracował bardzo długo. Współpracował przy wideoklipach i to właśnie fragmenty tych klipów animowanych, teledysków jako teledysków, znalazły się w tym filmie pełnometrażowym. On przygotowywał też na podstawie tych swoich rysunków takie wielkie dmuchane makiety, które pojawiały się na koncertach. Także człowiek był ewidentnie zaangażowany. Wydał zresztą potem książkę The Making of Pink Floyd, The Wall. Także był związany z grupą, a potem z Rogerem Watersem jeszcze dalej współpracował, także ta współpraca układała się dobrze. No i myślę, że z taką wygraną dla widzów, że dostali właśnie fragment animacji dla dorosłych, która no, mogła kojarzyć się do tej pory z czymś dla dzieci. Niemniej tutaj te fragmenty są bardzo sugestywne, plastyczne, zmienia się jedna rzecz w drugą. Tutaj mamy jakąś grę, która po chwili zamienia się w jakąś taką śmiertelną pułapkę, nie odwołując się może bezpośrednio do tego, co tam się dzieje, bo warto to zobaczyć, bo to nawet na dzisiejsze standardy jest taki bardzo, bardzo udany fragment takiego wizualnego storytellingu, wizualnej opowieści.
No i ma takie przesłanie antywojenne też, prawda?
Mamy przesłanie antywojenne, to jest jeden fragment. Mamy takie przesłanie dotyczące relacji, w tym też intymnych. Mamy też takie przesłanie dotyczące szkoły, ale jako instytucji produkującej osoby o określonym światopoglądzie.
Czyli w gruncie rzeczy jednak opresyjnej.
Jednak opresyjnej, zdecydowanie. Ten nauczyciel, ten teacher zmienia się w młotek, potem marsz młotków, który też jest...
Znamy to.
Tak, to jest motyw bardzo, bardzo znany. No, a jeśli chodzi o szczegóły tej animacji, tego fragmentu animowanego z kwiatami, no to tutaj liczby po prostu powalają. 24 rysunki na sekundę musiał stworzyć właśnie rzeczony Gerald Scarfe.
Czyli tyle samo, ile klatek na sekundę ma film.
Tak, tak, zdecydowanie tak. Każde z tych rysunków około od jednego do dwóch dni, tyle to trwało, czyli były ich po prostu tysiące. No i też w trakcie tego wszystkiego no, on szedł za tym dalej, czyli to był mozolny dość proces, ale myślę, że to daje nam też taki ogląd na to, jak dużo pracy trzeba było kiedyś włożyć. No, dzisiaj też można, ale wtedy trzeba było, bo nie było innych możliwości.
Ten film ma już 42 lata, ale w moim odczuciu cały czas jest dość aktualny i dobrze się go ogląda.
No, przywołał pewne wspomnienie. Ja widziałem ten film będąc młodszym, dużo młodszym człowiekiem i też obejrzałem go i zerknąłem w komentarze, bo on jest dostępny na jednej z takich platform otwartych do oglądania wideo w internecie. No i tam komentarze właśnie dotyczą tego, że ktoś bardzo żywe wspomnienia ma związane z tym filmem. Widział go wtedy, a wtedy, w takich, a takich okolicznościach. No i myślę, że dla mnie to jest taka surrealistyczna, psychodeliczna podróż. Przypomniałem sobie kilka rzeczy, których się bałem. Te maski dzieci, kiedy się pojawiają w takich niektórych momentach, to dość zaskakujące i niepokojące zarazem. Niemniej jako całość myślę, że się broni. Myślę, że się broni. Jest dużo pola do interpretacji, bo jeśli wiemy, że to jest przygoda jakiegoś muzyka, który otacza się tą ścianą, no to można wywnioskować jedne rzeczy. Niemniej łączy się, wymaga trochę od widzów na pewno, bo to też nie jest tak, że wszystko tam podane jest na talerzu i powiedziane wprost.
No i oczywiście muzyka grupy Pink Floyd. Tam bodajże chyba tylko dwóch utworów z tej płyty The Wall nie ma w filmie. A tak mamy ten doskonały album, słyszymy podczas oglądania filmu Alana Parkera.
No jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową, no to niewiele filmów może poszczycić się, myślę, bardziej dopracowaną ścieżką dźwiękową. Ten film był wyświetlany na festiwalu filmowym i był poza konkursem, natomiast przywieziono tyle sprzętu i w trakcie pokazu ten sprzęt tak grał, że to była dość stara sala, że sypał się tynk. Podobno farba odpadała w trakcie tego pokazu. Niemniej ludzie byli tacy dość zaskoczeni tym, co dostali.
Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Za dwa tygodnie coś bardziej świątecznego zaproponujemy, ale nie zdradzamy.
Nie zdradzamy, ale no, każdy powinien mieć świąteczny film animowany. Takiego jestem zdania.
Bardzo ci dziękuję.
Dzięki.
W Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski, kłaniam się nisko. Audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.